Dzień dobry, witam Państwa, witam zgromadzonych na posiedzeniu, wspólnym posiedzeniu Komisji Finansowo-Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Witam zgromadzonych gości, witam służby pana burmistrza, witam pana burmistrza, pana wiceburmistrza, witam panią sekretarz, panią skarbnik, witam wszystkich jeszcze raz. Pozwolę sobie odczytać porządek dzisiejszego posiedzenia naszych wspólnych komisji. Temat, punkt pierwszy, zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji w dniu 21 października 2024 roku. Punkt drugi. Ocena funkcjonowania OSP w gminie Ozimek. Punkt trzeci. Analiza kosztów ogrzewania w jednostkach oświatowych na terenie gminy Ozimek w okresie sierpień 2023, wrzesień 2024. Punkt czwarty. Zapoznanie się z oceną funkcjonowania oświaty, przygotowanie szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024-2025. Punkt piąty. Sprawy różne i organizacyjne. Czy są jakieś uwagi do odczytanego porządku obrad? Uwagi, zmiany? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do punktu pierwszego, czyli zaopiniowanie. Zanim przejdziemy do zaopiniowania, chciałbym jeszcze ogłosić, iż Komisja Finansowo-Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska obraduje w pełnym składzie 5 osób. Komisja Rewizyjna obraduje w pełnym składzie 3 osób. Panie Przewodniczący, proszę o potwierdzenie.
Tak, Komisja Rewizyjna jest w pełnym składzie 3 osób.
Komisja Skarb, Wniosków i Petycji obraduje w pełnym składzie 4-osobowym. Panie Przewodniczący.
Tak, potwierdzam.
Oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych obraduje w 4-osobowym składzie. Jednej osoby nie ma. Pani Przewodnicząca?
Tak, tak, zgadza się.
Czyli wszystkie komisje posiadają stosowne kworum, żeby podejmować decyzje, uchwały na naszym wspólnym posiedzeniu. Wobec powyższego przechodzimy do punktu pierwszego. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 21 października 2024 roku. Na BIP-ie, Biurze Informacji Publicznej, każdy z radnych otrzymał projekty uchwał. Obradujemy nad projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych miasta Ozimek i wsi Schodnia. Jest to druk numer 1. Kto będzie referował? Proszę, udzielam głosu panu.
Szanowni radni, druk numer 1, projekt zmiany miejscowego planu na terenie starym pochutniczym Starej Huty. To jest głównie poprawienie zapisów planu uchwalonego przed 2 laty, mianowicie naturalną działalnością hut i wszystkich zakładów obróbki metalu jest przetwarzanie odpadów, złomu i różnych innych rzeczy, a my się po prostu nie wpisali tam wtedy w sposób taki jasny, przejrzysty przetwarzania odpadów, a wpisaliśmy między innymi kaliber większy, to znaczy składowanie odpadów i magazynowanie. I teraz wszystkie firmy zlokalizowane na terenie Starej Huty, aby nie miały kłopotów w RDOŚ-u czy w starostwie powiatowym w uzyskaniu pozwolenia na budowę czy jakiejkolwiek modernizacji swoich instalacji czy hal produkcyjnych, to musimy ten plan poprawić. I teraz prosiłbym naszego urbanisty Patryka Dzieniaka, aby uszczegółowił moją wypowiedź.
Witam szanownych radnych. W tej uchwale tak naprawdę doprecyzujemy tutaj zapisy dotyczące przetwarzania i składowania odpadów. Głównie tutaj chodzi nam o te firmy, które w tej chwili już tam działają, żeby nie miały problemów z kontynuowaniem swojej działalności. Głównie nam tu chodzi o hutę Panew i o stację rozbiórki samochodów. I tak naprawdę to tyle. To mam do dodania. Dziękuję.
Dziękuję za wyjaśnienia. Czy są pytania wśród radnych? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Jako pierwsza głosuje Komisja Finansowo-Gospodarstwa i Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony Środowiska. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 1? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Ogłaszam, że Komisja Finansowo-Gospodarcza przyjęła projekt uchwały zawartego w druku nr 1. Proszę.
Głosuje Komisja Rewizyjna.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 głosy za. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Projektu uchwały. 4 głosy za.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 1? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 4 głosy za. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 2 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Powstańców Śląskich Wschodni oraz ulicy Kolejowej i Dworcowej w Ozimku. Referować będzie pan wiceburmistrz i pan...
Dwa zdania.
Proszę.
Jest to idealnie ten sam projekt, który był procedowany miesiąc temu, tylko myśmy najpierw podali wersję pierwszą, później podaliśmy wersję drugą tej uchwały na sesję, a nie zmieniliśmy do końca właściwego tytułu i przewodniczący przedstawiając tę uchwałę do głosowania przeczytał stary tytuł uchwały. Żeby nie było kiedyś jakiejkolwiek dyskusji z nadzorem wojewody, czy właściwie została podjęta uchwała miesiąc temu, bardzo prosimy radnych, abyście się teraz zaopiniowali tą samą uchwałę i pan teraz przewodniczący na pewno przeczyta właściwy tytuł. Przepraszamy za zamieszanie i za nasz błąd.
Dziękuję. Czy pan Patryk będzie też coś do tego dokładał? Nie. Rozumiem. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos jeszcze z szanownych radnych, zadać pytanie? Nie widzę, zamykam dyskusję. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Finansowo-Gospodarcza i Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony Środowiska. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 2? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 głosy za. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 2? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Dziękuję. Jednogłośnie.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały druku nr 2? Kto jest za? 4 głosy za. Jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku nr 3 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Ozimek. Referował będzie pan wiceburmistrz. Udzielam głosu.
Szanowni radni, w tamtym roku zmieniła się ustawa o planowaniu przestrzennym. Mianowicie studia uwarunkowań przestrzennych mają być zastąpione planem ogólnym i ten obowiązek każda gmina w Polsce ma do zrealizowania do końca 2025 roku. W związku z tym prosimy radnych o podjęcie uchwały otwierającej nam procedurę
przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Ozimek. Plan ten będzie obejmował dokładnie całą gminę Ozimek w granicach administracyjnych. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chce zabrać głos, zadać pytanie? Proszę, udzielam głosu panu.
Ja mam pytanie do pana burmistrza Brzeziny. A dokładnie czym się będzie różnił plan ogólny od planu zagospodarowania przestrzennego? Od studium zagospodarowania przestrzennego gminy?
Proszę panie wiceprezesie.
Są wytyczne w nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym, są nowe wytyczne, jak należy się kierować przy uchwalaniu tego planu. Tam głównie dotyczy to bilansów terenu i różnych innych parametrów urbanistycznych. Będzie to plan o znacznie mniejszym stopniu szczegółowości niż plany miejscowe, które my teraz uchwalamy, gdzie z dokładnością do działek i z dokładnością tam do metra uchwalamy kierunki rozwoju gminy, a tutaj są urbaniści myśleli kilka lat i po prostu ta realizacja nowych wytycznych ma być ujęta w tym miejscowym planie ogólnym. Najważniejszą rzeczą taką to jest to, aby tereny, jak najwięcej terenów rolniczych, leśnych, innych nie zostało już zabrane, żeby nie była dalsza ekspansja przemysłowa i mieszkaniowa na kolejne tereny. Ma to być zablokowane między innymi tym ogólnym planem gminy.
Dziękuję, proszę bardzo.
Tu chodzi o jak gdyby troszkę zastopowanie, jeśli idzie o urbanizację terenu.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę głosów następnych dyskusji. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Finansowa Gospodarstwa Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony Środowiska. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 3? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 głosy za. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 3? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Jednogłośnie.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 3? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Druk nr 4 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok. Pani skarbnik, która aktualnie nas opuściła. To może pan burmistrz zacznie, a potem pani skarbnik przejmie pałeczkę. Udzielam głosu panu burmistrzowi.
Szanowni radni, w uchwale druku nr 4 zmniejsza się plan dochodów o kwotę powyżej 25 tysięcy, równolegle plan wydatków tych o 25 tysięcy. Wśród głównych zmian w planie dochodów budżetowych zwiększyliśmy plan dochodów o 10 tysięcy w rozdziale 855, co stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń. A także w rozdziale 900 została zlikwidowana pozycja zadania w zakresie edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy. Jest to zmniejszenie kwot wydatków o kwotę powyżej 101 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi zaś o zmiany w zakresie planu wydatków, to w rozdziale 600 zostały przekazane do powiatu w formie not kwoty 4448 zł. W dziale 750 zmniejszyliśmy również plan o kwoty 38 700 ze względu na mniejszą kwotę ubezpieczenia mienia gminy. W dziale 754 również zostały dokonane zmiany w związku z wnioskami, które otrzymaliśmy z sołectw dotyczące funduszów sołeckich. W rozdziale w dziale 851 zwiększyliśmy kwotę o ponad 41 tysięcy na realizację gminnego programu profilaktyki dla jednostek samorządowych. W dziale 855 zwiększyliśmy plan o 34 500 zł z podziałem na właśnie zwrot niezależnie pobranych świadczeń od wojewody 10 tysięcy i 24 500 w rozdziale 855.02. W dziale 900 w gospodarce komunalnej zmniejszyliśmy plan o 115 tysięcy, głównie w związku z wycofaniem zadania dotyczącym zadania edukacji ekologicznej 112 900, bo wcześniejszy plan dochodów został zmniejszony w związku z dotacją ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast również w dziale 900 została zwiększona kwota o 20 tysięcy z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne i te 20 tysięcy zabezpiecza wszystkie wnioski, które na przełomie września i października musiały ze względu na harmonogram mieszkańcy gminy Oziemek otrzymać odmowy. Zmiany w rozdziale 9, w dziale 900 to także zmiany wydatków w ramach funduszów sołeckich i tych wniosków, które do nas wpłynęły. I w ostatnim dziale 921 zwiększenie następuje w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej do Domu Kultury dotyczącej dodatkowej projektu Ekologia Koncertowo-Muzyczna oraz zmiany w planie wydatków funduszu sołeckich, tak jak już wcześniej wspomniałem, w zakresie wniosków sołectw i zebrań wiejskich. Jeżeli będą jakieś szczegółowe pytania, to proszę.
Dziękujemy panie burmistrzu za obszerne streszczenie zmian w budżecie. Czy pani skarbnik chciałaby coś do tego dodać, czy raczej... To może do mikrofonu, pani skarbnik, do mikrofonu.
W dziale 851 w uzasadnieniu napisałam, że kwota 20 tysięcy środków alkoholowych jest przeznaczona do ośrodka pomocy, a jest to dotyczy Domu Kultury. I przepraszam za błąd.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Nie widzę. Wobec powyższego zamykam dyskusję. Głosuje Komisja Finansowo-Gospodarcza Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 4? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 głosy za. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 4? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Dziękuję. Jednogłośnie.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 4? Kto jest za? 4 głosy za. Dziękuję. Jednogłośnie.
Dziękuję. Przechodzimy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku nr 5 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Preferować będzie pani skarbnik, rozumiem? Proszę, udzielam głosu.
Szanowni radni, zmiana wieloletniej prognozy finansowej polegała przede wszystkim na dostosowaniu dokonanych zmian w dochodach bieżących majątkowych oraz wydatkach bieżących majątkowych dokonanych zmianami w projekcie uchwały budżetowej. Wprowadzono zmiany na tej podstawie do wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto w przedsięwzięciach wprowadzono jeszcze jedno zadanie na lata 2025-2026 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów Jedlice Szczedzik na ogólną kwotę 9 900 000 zł, w tym 8 415 000 zł ze środków unijnych. Z tej kwoty 7 700 000 jest wprowadzone do roku 2026. Dziękuję.
Dziękuję za wyjaśnienia. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chce zabrać głos, zadać pytanie? Nie widzę. Wobec powyższego zamykam dyskusję. Przechodzimy do procedowania. Głosuje Komisja Finansowa Gospodarstwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska. Kto jest za pozytywnym opiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 5? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku numer 5? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 głosy za. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za przyjęciem projektu zawartego w druku numer 5? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Dziękuję. Jednogłośnie.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku numer 5? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku numer 6 w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji oraz złożenia wniosku o dofinansowanie dla zadania pod nazwą termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Krasiejowie. Panie wiceburmistrzu, udzielam panu głosu.
Szanowni radni, czy ja mogę mówić ad blokiem projekt uchwały w druku numer 6, 7 i 8? Tak, już na sesji nadzwyczajnej wspominałem, jakie były przyjęte obiektywne kryteria na podstawie przeprowadzonych audytów. No i z tych kryteriów obiektywnych zostały nam 4 obiekty oświatowe, czyli Szczedrzyk, który teraz pani kierownik Wiercińska najprawdopodobniej w generatorze składa do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, i 3 obiekty pozostałe, czyli szkoła podstawowa w Krasiowie, szkoła podstawowa w Delakach i szkoła i przedszkole w Delakach. Są to obiekty, które spełniają pierwsze kryterium, gdzie generują oszczędność ponad 30% oszczędności energii pierwotnej, ale musimy tutaj dołożyć jakiś wkład własny netto plus oczywiście podatek VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym. Jeżeli teraz radni wyrażą zgodę i podejmą tą uchwałę, to my w ciągu tygodnia postaramy się bardzo szybko dopracować te audyty, przygotować wszystkie załączniki i jeżeli radni to podejmą na sesji w poniedziałek, gdzie uchwała jest obligatoryjnym załącznikiem, to postaramy się to wtedy, jeżeli jeszcze będzie sens, jeżeli nie będzie alokacja wyczerpana, postaramy się to w poniedziałek czy we wtorek złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to ta sama procedura, co przed chwilą omawiana na sesji nadzwyczajnej w przypadku Szczedrzyka, który tutaj ma obiektywne parametry najlepsze, ale tu prosiłbym o otworzenie szansy złożenia 3 pozostałych wniosków, jeżeli w Warszawie wystarczy jeszcze alokacji.
Dziękuję za wyjaśnienia. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zadać pytanie? Zabrać głos? Nie widzę. Wobec powyższego zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały zawartego w druku numer 6. Głosuje Komisja Finansowa Gospodarcza Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony Środowiska. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 6? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku numer 6? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za, jednogłośnie.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały druku numer 6? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję. Przystępujemy do procedowania projektu uchwały zawartego w druku numer 7 w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji oraz złożenia wniosku o dofinansowanie dla zadania pod nazwą termomodernizacja budynku publicznej szkoły podstawowej w Dylakach. Rozumiem, że opinię swoją już pan wiceburmistrz wypowiedział w ad bloc, więc wobec powyższego otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec powyższego zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Finansowego Gospodarstwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 7? Kto jest za? Cztery głosy za. Koryguję. Pięć głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje komisja rewizyjna. Kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 7? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzy głosy za. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 7? Proszę o podniesienie ręki. Cztery głosy za. Jednogłośnie. Dziękuję.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 7? Kto jest za? Cztery głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku nr 8 w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji oraz złożenia wniosku o dofinansowanie dla zadania pod nazwą termomodernizacja budynku publicznego przedszkola nr 3 w Dylakach. Opiniował już pan wiceburmistrz. Wobec powyższego otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Finansowa Gospodarstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 8? Kto jest za? Pięć głosów za. Jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje komisja rewizyjna. Kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 8? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzy głosy za. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 8? Proszę o podniesienie ręki. Cztery głosy za. Dziękuję. Jednogłośnie.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 8? Kto jest za? Cztery głosy za. Jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję i tym oto sposobem zakończyliśmy pierwszy punkt naszego programu dzisiejszego spotkania. Przechodzimy do punktu nr 2, czyli ocena funkcjonowania OSP w gminie Ozimek. Wszyscy radni otrzymali stosowne dokumenty, o które prosiłem biuro pana burmistrza. Czy są jakieś pytania, uwagi? Proponuję otworzyć dyskusję na ten temat. Strażacy? Udzielam głosu panu radnemu Markowi Elis.
Ja bym proponował tam w punkcie, gdzie jest tabelka, ale nad tabelką, panie przewodniczący, wszystkie jednostki OSP posiadają na swoim stanie samochody ratowniczo-gaśnicze.
Tak.
Żeby wykreślić gaśniczo-pożarnicze, tylko ratowniczo-gaśnicze.
Czyli samochody ratowniczo-gaśnicze?
Tak. I to by było może tyle. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Proszę. Proszę radnego.
Dziękuję za udzielenie głosu. Moje pytanie tylko, dlaczego na przykład OSP Szczedrzyk i Krzyżowa Dolina właściwie mają prawie zerowe tutaj te ekwiwalenty w porównaniu do innych miejscowości? Z czego to wynika? Bo pewnie nie z ilości wyjazdów.
Proszę, panią sekretarz.
No, wynika z tego, że nie złożyli wniosków o wypłatę ekwiwalentów, dlatego nie zostało wypłacone.
Rozumiem, pracują pro bono. Rozumiem, dziękuję. Proszę.
Szanowni radni, chciałem sprecyzować, że Krzyżowa Dolina w ogóle nie pobiera tych ekwiwalentów. Po prostu jeździmy jako OSP. Także my nie pobieramy tego w ogóle. To jest dobrowolny wyjazd i... A po drugie mamy ich mniej, no to też pasuje do tego. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Proszę, panie burmistrzu.
Szanowni radni, w części materiałów, które akurat komisje otrzymały w temacie OSP Dylaki, chciałbym jeszcze tam dopowiedzieć, że wśród potrzeb remontowych dodałbym jeszcze wymianę ogrzewania, które jest wskazywane już od roku czasu w związku ze zwiększeniem kosztów prądu elektrycznego. Akurat ta jednostka ma nadal ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi i też tutaj prezes wskazywał, aby taki wniosek o wymianę ogrzewania przeanalizować.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Proszę, panie radny Olbryt.
Takie ogólne stwierdzenie. A obecna sytuacja w tym roku, mówię o powodzi, dowiodła, że zasadność dotowania jednostek, które służą bezpieczeństwu, zapewnieniu bezpieczeństwa, bo równie dobrze mogło to dotknąć nas, naszych mieszkańców, naszych gmin. I każda złotówka zainwestowana w każdą jednostkę OSP odpłaca się tym komfortem, który jako mieszkańcy posiadamy. W związku z tym na 100% będę zawsze popierał wszelkiego rodzaju dotacje i wydatki uwzględnione w budżecie, które poprawiają, podnoszą kondycję, status materialną, ten finansowy tych poszczególnych jednostek. Uważam, że jak najbardziej zasługują, a jeszcze na przykład stwierdzenie radnego Kołodziejczyka, który mówi, no nie każda jednostka musi się zachowywać tak jak oni, że na razie wyjeżdżają, a że się rozliczą na końcu roku, to jest inna kwestia. No to jest wolny czas tych ludzi, którzy zamiast siedzieć w domu przy telewizorze, przy laptopie, z piwkiem w ręku, to na każdy gwizdek służą naszym mieszkańcom. I za tą gwarancję, za ten poświęcenie swego osobistego czasu, to uważam, że należą mi się i podziękowanie, i dodatkowe wspomaganie. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Wobec powyższego zamykam dyskusję. Pozwolę sobie odczytać ocenę Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska dotyczącej funkcjonowania OSP w gminie Ozimek. Komisja na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Gminy i Miasta Ozimek z dnia 3 października 2024 pismo numer SO.00121.1.2024.KS o funkcjonowaniu OSP w gminie Ozimek informuje, że na terenie gminy Ozimek działają 4 ochotnicze straże pożarne w krajowym systemie ratownictwa gaśniczego. Jest to OSP Antoniów, ratownictwo wodne na poziomie podstawowym. Jest tam 14 czynnych, 18 wspierających i 1 honorowy strażak. OSP Krasiejów, jest to ratownictwo chemiczno-ekologiczne na poziomie podstawowym, 23 czynnych, 6 wspierających i 7 honorowych strażaków. OSP Schodnia, ratownictwo wysokościowe na poziomie podstawowym, ratownictwo techniczne na poziomie podstawowym, ratownictwo medyczne na poziomie podstawowym. Jest tam 30 czynnych, 22 wspierających i 2 honorowych strażaków. OSP Szczedrzyk, zadania grupy poszukiwawczo-ratunkowej na poziomie podstawowym, 19 czynnych, 23 wspierających i 2 honorowych strażaków. Pozostałe jednostki ochotnicze straży pożarne to OSP Chobie, podstawowy zakres działalności 26 czynnych, 19 wspierających, 6 honorowych strażaków. OSP Dylaki, zakres podstawowy działalności 17 czynnych, 14 wspierających strażaków. OSP Krzyżowa Dolina, podstawowy zakres działalności 23 czynnych, 9 wspierających, 9 honorowych strażaków. OSP Pustków, podstawowy zakres działalności 18 czynnych, 12 wspierających, 5 honorowych strażaków. Ogółem na terenie gminy w jednostkach OSP jest 170 czynnych posiadających przeszkolenie strażaków. Wzrost o 17 strażaków w porównaniu do roku poprzedniego. Wszystkie jednostki OSP posiadają na swoim stanie samochody ratowniczo-gaśnicze. Wszystkie jednostki posiadają na swoim stanie sprzęt ratowniczo-gaśniczy w asortymencie w zależności od statusu danej jednostki. W akcjach ratowniczo-gaśniczych poszczególne jednostki OSP uczestniczyły w roku 2023 OSP Antoniów 49 razy, OSP Krasiejów 33 razy, OSP Schodnia 82 razy, OSP Szczedrzyk 22 razy, OSP Chobie 14 razy, OSP Dylaki 18, OSP Krzyżowa Dolina 5 razy, OSP Pustków 9 razy. W roku 2024 do 30 września 2024 OSP Antoniów 62 razy, OSP Krasiejów 32 razy, OSP Schodnia 80 razy, OSP Szczedrzyk 20 razy, OSP Chobie 22 razy, OSP Dylaki 20 razy, OSP Krzyżowa Dolina 10 razy, OSP Pustków 6 razy. W sumie w roku 2023 było to 232 wyjazdy, a w roku 2024 do 30 września 2024 roku aż 252 wyjazdy. Wszyscy czynni strażacy mają aktualne badania lekarskie i są ubezpieczeni w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń. Każdy strażak ratownik przechodzi szkolenie z zakresu BHP. Strażacy otrzymują również ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych wypłacanych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa lokalnego. W 2023 wypłacono ogólnie ekwiwalent w kwocie 63 672 zł, natomiast w 2024 roku do 30 września 2024 roku wypłacono 27 532 zł ekwiwalentu pieniężnego za udział w aktach ratowniczych. Integralną częścią oceny jest pismo z Urzędu Gminy i Miasta Oziemek z dnia 3 października 2024 roku numer SO.0012.1.2024.KS o funkcjonowaniu OSP w gminie Oziemek. Podpisano przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Kuboń Adam. Poddaję pod głosowanie powyższą ocenę Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Kto jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie oceny? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt trzeci. Analiza kosztów ogrzewania w jednostkach oświatowych na terenie gminy Oziemek w okresie sierpień 2023, wrzesień 2024. Wszyscy otrzymaliśmy na BIP-ie informacje, o które prosiłem. Czy otwieram w związku z powyższym dyskusję nad kosztami ogrzewania w jednostkach oświatowych na terenie gminy miasta Oziemek. Ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec powyższego ja sobie pozwolę zabrać głos. A mianowicie, Szanowni Państwo, tak pokrótce przeanalizowałem informacje, które otrzymaliśmy z biura Pana Burmistrza i nasuwa mi się takie dziwne spostrzeżenie, a mianowicie w drugim półroczu roku 2023 realizacja budżetu przeznaczonego na ogrzewanie jednostek oświatowych wynosiła 17%. W pierwszym półroczu roku 2024 za tą samą działalność realizacja budżetu wynosiła już 50% zadanego budżetu. Czyli widzimy, że z roku na rok wydajemy coraz więcej pieniążków na ogrzewanie instytucji oświatowych w naszej gminie. Wypadałoby się nad tym zastanowić. Z dodatkowych informacji, które otrzymaliśmy, wynika, iż tak, za pierwsze półrocze i za drugie półrocze. Tak. Dodatkowo chciałbym stwierdzić, że mamy w naszej gminie 16 jednostek oświatowych. 7 z nich korzysta z sieci miejskiej ciepłowniczej, 9 jest ogrzewanych we własnej kotłowni olejem opałowym. No jak wszyscy dobrze wiemy, olej opałowy jest dość drogim środkiem ogrzewania paliwem. Czy tutaj mamy jakieś, panowie burmistrzowie, mam pytanie do was, czy mamy jakieś plany na redukcję tych kosztów, zmianę sposobu ogrzewania? Podejrzewam, że to by się was zwróciło bardzo szybko. Panie burmistrzu?
Tak jest. Szanowni radni, tutaj podejmując dzisiaj uchwałę na sesji nadzwyczajnej, jakby robią krok w tym kierunku, ponieważ w zakresie termomodernizacji szkoły w Szyżyku, jak i tych trzech uchwał, o których rozmawialiście teraz w przypadku komisji, w zamiarze jest zamiana źródła ciepła ogrzewania z kotła olejowego na pompy, najczęściej powietrze-powietrze, a więc to jest takie rozwiązanie, które jakby jak najbardziej chcielibyśmy realizować i dedykować szkołom i obiektom oświatowym, które już na tym etapie te koszty faktycznie mają bardzo duże. W chwili obecnej byłyby to 4 obiekty, z tych, które posiadamy 9, które wymagałyby reorganizacji. I jak można spojrzeć także na załączniku, które radni otrzymali z kosztami utrzymania za pierwszy kwartał, za pierwsze półrocze 2024, mówimy teraz o dokumentach jeszcze z komisji i sesji nadzwyczajnej. W tym załączniku są tam podane kwoty za sam koszt ogrzewania. To są kwoty od 20 do 60 tysięcy za półrocze, więc także będziemy chcieli tutaj jak najbardziej, aby w tym kierunku zmierzać, aby wymienić źródło ciepła z możliwością pozyskania środków zewnętrznych, takich właśnie projektów jak termomodernizacja, które właśnie rozpoczęły się w ramach naborów konkursowych.
Dziękuję. Panie wiceburmistrzu, udzielam panu głosu.
Ja tylko chciałem uzupełnić burmistrza, bo tu z burmistrzem myśmy dyskutowali dość długo z audytorami jeszcze. Obecnie, jak patrzymy na sytuację pogodową i klimatyczną, to takich mroźnych dni w roku jest kilkanaście. I to, co powiedział teraz burmistrz przed chwilą, najlepiej sprawdzają się powietrzne pompy ciepła, gdyż one bardzo sprawnie ogrzewają obiekty w stosunku cieplnym 1 do 3,5, czyli jedna jednostka energii elektrycznej generuje 3,5 jednostki energii cieplnej. A te kotły olejowe byśmy chcieli zostawić, które by ewentualnie wtedy dogrzewały podczas tych dni mroźnych. Bo jeżeli my byśmy teraz zamówili bardzo duże pompy cieplne, to one by działały tylko kilkanaście dni na pełnej mocy, a wydatek jest dwukrotnie większy niż przy tych pompach 70 czy 80 kW. I tu będziemy, zobaczymy jeszcze, co te audyty pozostałe pokażą, będziemy raczej preferowali system taki mieszany, czyli dwa źródła ogrzewania szkół. Tradycyjne, normalne źródło, które będzie przez około 7 miesięcy, bo teraz zauważcie, gdybyście radni zauważyli, sezon grzeczny teraz często trwa od września, października aż do maja. Ja w tym roku prywatnie włączałem piec w maju, bo tak temperatury spadły. I te pompy ciepła powietrzne wypracowały przez 7-8 miesięcy, a jeżeli byłyby silne mrozy i sprawność tej pompy by spadła, to byśmy dogrzewali ogrzewaniem olejowym. Na tą chwilę takie się wydaje najbardziej optymalne rozwiązanie. I szukamy oczywiście źródeł finansowania zewnętrznego, żeby to zrealizować, gdybyśmy chcieli to wszystko wymienić, potrzebne nam byłoby kilka milionów złotych.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Proszę radnego.
Ja chciałem zapytać o stosowność podejścia do tematu, jeśli chodzi o kwestię termoizolacji budynków, która tutaj nie jest wzięta pod uwagę, a jest nastawienie na wymianę pompy ciepła w budynku, gdzie audytor zaznacza albo obejmuje odpowiednią stolarkę okienną, bądź też parametry co do czynniku EP budynku, czyli o ocieplenie budynku. Czy są wzięte pod uwagę takie kwestie, można powiedzieć, rozbudowy tej termoizolacji, czy tylko wymiana samych kotłów?
Panie wiceburmistrzu, proszę o udzielenie odpowiedzi.
Ja bym bardzo prosił do radny doprecyzować pytanie, dlaczego my nie chcemy brać pod uwagę termoizolacji. I to według mojej wiedzy wszystkie szkoły są ocieplone, a jeżeli chodzi o zasadność okien, no to wiele szkół ma okna 20-letnie, niektóre mają 10-letnie i musimy do tego podejść indywidualnie. Ja nie zrozumiałem wypowiedzi radnego, dlaczego my nie, takiego zawodu, że my pod uwagę nie bierzemy termomodernizacji i wymiany okien. Proszę o sprecyzowanie, dlaczego pan tak radny sądzi.
Proszę panie radny.
No to powiem szczerzej, że nie byłem zorientowany, że są wymienione okna 20-letnie w różnych szkołach, bo szkoła w Grodźcu, nie wiem czy posiada okna 50-letnie, więc tam nie widzę takiej zasadności. Natomiast ona też nie była wzięta pod uwagę, jeśli chodzi o zrobienie audytu. Więc tutaj też jest takie pytanie, co wpłynęło na to, jakie szkoły były wzięte pod uwagę w pierwszej kolejności do wzięcia tych audytów i wymian.
Dziękuję za głos. Panie wiceburmistrzu, chwileczkę zanim udzielę panu głosu, ja mam jeszcze jedną informację, jeszcze jedno pytanie ad vocum do wypowiedzi pana radnego. Dostaliśmy materiały, mówię o załączniku numer 3 i tam jest, czy budynek przeszedł termomodernizację. Mamy 4 budynki, które są zadefiniowane jako nie. Mówimy o szkole podstawowej numer 1, szkoła podstawowa Antoniów, zespół... Grodziec jeszcze jest nie i filia żłobkowa jest też jako nie. Dobrze, ale mówię, że nie przeszły termomodernizacji, więc... Okej, dziękuję. Panie wiceburmistrzu, proszę o zabranie głosu.
Proszę państwa, dlaczego gdybyśmy nie wzięli pod uwagę Grodźca? Przede wszystkim szkoła w Grodźcu jest na rejestrze zabytków, jest wpisana do ewidencji zabytków i tam niemożliwa jest termomodernizacja zrobienia, obłożenia tego budynku steropianem. To radny bardzo dobrze o tym wie. A to myśmy brali pod uwagę dwa kryteria, jeżeliśmy typowali te szkoły do audytu. Ilość dzieci i szacowany koszt kwalifikowany. W przypadku szkoły w Grodźcu koszt kwalifikowany wykonania termomodernizacji pod opieką konserwatora to byłyby grube miliony. Już teraz to podzielili przez liczbę uczniów, to nie wiem, czy byśmy nie mieli na metr kwadratowy 10 tysięcy złotych na metr kwadratowy, czy na jednego ucznia koszt takiego remontu. Na pewno się indywidualnie przyjrzymy, co można w Grodźcu zrobić i tak dalej. Okna przeanalizujemy i zrobimy dokładną analizę. Ale tutaj przy wszystkich analizach bierzemy pod uwagę zawsze kryteria obiektywne, policzalne, mierzalne.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Na koniec jeszcze ja muszę jeszcze ostatni raz zabrać głos. A mianowicie zgodnie z załącznika numer 3 wynika, że w szkołach utrzymuje się temperatura w czasie dnia, w czasie zajęć lekcyjnych 20-22 stopnie, poza zajęciami lekcyjnymi 18. Podejrzewam, tak jak rozmawiali w trakcie poprzedniej kadencji Rady Miasta i Gminy, gdzie padł już ten temat, jako takiego monitoringu jeszcze do dzisiaj nie ma. I proponowałbym, jako wniosek jest z naszej komisji, które zaraz podamy pod głosowanie, o zorganizowanie czegoś takiego, żeby można było nadzorować temperaturę, warunki klimatyczne w pomieszczeniach i jednocześnie też nadzorców, zarządców poszczególnych obiektów, czy utrzymują temperaturę odpowiednią, czy po prostu nie przegrzewają i budynku, i naszych dzieci, co też jest niewskazane ze względów zdrowotnych. Panie wiceburmistrzu, chce pan się do tego stosunkować?
Proszę państwa, burmistrz wydał zalecenia już rok temu, aby temperatura była utrzymywana w szkołach w godzinach lekcyjnych na poziomie około 20-21 stopni. Po godzinach lekcyjnych konserwatorzy mają skręcać kaloryfery, rano mają je odkręcać, a my chcemy, ten wniosek jest bardzo słuszny, tylko my chcemy zrobić nie same czujniki, tylko chcemy zrobić system automatyczny monitorowania regulacji, po prostu będzie czasowy sterownik o godzinie 14, bo to wystarczy, skręci do temperatury 18 stopni. Jak on skręci ten czujnik o godzinie sterownik o 14, to ta temperatura 18 stopni spadnie o godzinie 15.30. I na przykład o godzinie, teraz strzelam, 6.30 sterownik pozwoli ogrzewać się w szkole do temperatury 20 stopni. Chcemy teraz zrobić przetarg w przyszłym roku na automatyczny system monitoringu wszystkich jednostek oświatowych u nas. I tego jeszcze myślimy, czy to jest to potrzebne w każdej klasie, czy wybrać poszczególne klasy i korytarze. Musimy tutaj to z audytorami przedyskutować przedmiot zamówienia tego przetargu. Ale wniosek jest bardzo słuszny, gdyż Mamy takie pojedyncze sygnały, że na przykład sprzątaczka nie skręci grzejnika, a wietrzy całe pomieszczenie.
Dziękuję za wypowiedź. Czy są jeszcze jakieś pytania, radny Kowalewski?
Panie burmistrzu, ja jeszcze tylko chciałbym się odnieść z takim zapytaniem do tego stwierdzenia odnośnie dodatkowego źródła ciepła. Mam tutaj na myśli te pompy powietrzne. Rozumiem, że idąc w tym kierunku bierzemy również pod uwagę zastosowanie w tym przypadku fotowoltaiki, tak? Dobrze, okej, dziękuję.
Co do fotowoltaiki mogę dorzucić tylko jedną głos w dyskusji. Nowe warunki niestety, ale nie pozwalają nam na magazynowanie energii w sieci, więc tutaj jest fotowoltaika na dzisiaj nie jest aż tak efektywna, jeśli chodzi o pompy ciepła. To też trzeba wziąć pod uwagę, panowie burmistrzowie. Ale to już jest inna bajka. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Wobec powyższego zamykam dyskusję. Proszę Komisję Finansowo-Gospodarczą Bezpieczeństwa Publicznego i Środowiska o zaopiniowanie analizy Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska dotyczącej kosztów ogrzewania w jednostkach oświatowych na terenie gminy Ozimek w okresie sierpień 2023 wrzesień 2024. Komisja na podstawie otrzymanej informacji Urzędu Gminy i Miasta Ozimek z dnia 4 października 2024 roku pismo numer GZO.0701.16.2024 w temacie analizy kosztów ogrzewania w jednostkach oświatowych na terenie gminy Ozimek w okresie od sierpnia 2023 do września 2024 informuje, że na terenie gminy Ozimek działają 16 jednostek oświatowych, publiczne przedszkola 6 jednostek, szkoły publiczne 7, jeden zespół szkolno-przedszkolny oraz dwa żłobki. W okresie 1 sierpnia 2023 do 31 grudnia 2023 na cele grzewcze gmina wydała w sumie 336 189 zł 1 grosz, gdzie zabudżetowane było 1 886 328 zł i 8 groszy, co stanowi 17% budżetu. W okresie 1 stycznia 2024 do 30 września 2024 na cele grzewcze gmina wydała w sumie 957 362 012 groszy, gdzie zabudżetowane było 1 906 861 złotych 99 groszy, co stanowi 50% budżetu. Dogłębna analiza w rozbiciu na poszczególne jednostki oświatowe wykazuje nierównomierne wykorzystanie budżetu. I tak, w drugiej połowie roku 2023 wykorzystanie budżetu na cele ogrzewania oscylowało pomiędzy 10 a 22%, gdzie w pierwszej połowie roku 2024 wykorzystanie budżetu na cele ogrzewania oscylowało pomiędzy 36 a 72%. Obserwujemy tutaj o wiele większe rozbieżności pomiędzy poszczególnymi jednostkami niż w roku poprzedzającym. Sposób ogrzewania jest zróżnicowany. Z sieci miejskiej korzysta 7 jednostek. Ogrzewanie olejowe posiada 9 jednostek. W pomieszczeniach utrzymywana jest deklarowana temperatura w trakcie dnia na poziomie 20-22 stopnie Celsjusza, natomiast w nocy oraz dni wolne od nauki temperatura jest redukowana do poziomu 18 stopni Celsjusza. 12 obiektów przeszły termomodernizację, natomiast pozostałe 4 powinny zostać termomodernizowane. Komisja sugeruje wymiana sposobu ogrzewania w jednostkach oświatowych ogrzewanych olejem opałowym na bardziej ekologiczny, a zarazem ekonomiczniejsze. Wyposażenie wszystkich jednostek oświatowych w system monitoringu warunków w panujących pomieszczeniach, monitoring temperatury i wilgotności z możliwością automatycznego sterowania temperaturą w jednostkach oświatowych. Integralną częścią oceny jest pismo z Urzędu Gminy i Miasta Ozimek z dnia 4 października 2024 roku, pismo numer GZO.0701.16.2024 w temacie analizy kosztów ogrzewania w jednostkach oświatowych na terenie gminy Ozimek w okresie od sierpnia 2023 do września 2024 roku. Podpisano przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Podaję pod głosowanie Komisję Finansowo-Gospodarczą Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Proszę o... kto jest za przyjęciem mojego oświadczenia jako stanowiska komisji. Kto jest za? 4 głosy za. Kto się wstrzymał? 0. Jeden radny opuścił naszą komisję, więc 4 głosy za i jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego dzisiejszego spotkania. Zapoznanie się z oceną funkcjonowania oświaty, przygotowania szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024-2025. Udzielam głosu pani przewodniczącej Komisji Oświaty. Dziękuję.
Nasze stanowisko zostało przesłane do członków komisji. Czy wszyscy członkowie Komisji Oświaty dostali, otrzymali projekt stanowiska? Nikt się nie odzywa, czyli rozumiem, że dostaliście. Czy macie jakieś uwagi do tego stanowiska? Czy mam je jeszcze raz przeczytać? Cisza. Dobrze. Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 14 października 2024 roku na temat ocena funkcjonowania oświaty, przygotowanie szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2024-2025. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 14 października 2024 roku zapoznała się z materiałami w wyżej wymienionym temacie przedłożonymi przez panią dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty Ewę Kotyrwę. Gmina Ozimek jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe realizuje zadania oświatowe określone w artykule 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświaty w Dzienniku Urzędowym 2024 roku pozycja 737. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w roku 2023-2024 dokładał wszelkich starań, aby jednostki oświatowe miały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki, a zadania oświatowe realizowane przez szkoły, przedszkola oraz żłobek mogły przebiegać płynnie, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami środowiska lokalnego, jak również potrzebami obywateli Ukrainy, którzy poszukują wsparcia w codziennej egzystencji. Struktura sieci szkolnej na rok 2024-2025 gmina Ozimek posiada 7 szkół podstawowych, w tym 4 z oddziałami zerowymi, 1 zespół szkolno-przedszkolny, sieć placówek przedszkolnych, 1 żłobek samorządowy z filią. Nad poprawnym funkcjonowaniem jednostek oświatowych w gminie czuwa Gminny Zakład Oświaty w Ozimku. W roku szkolnym 2024-2025 kształcenie na poziomie podstawowym realizowano w 2023-2024, przepraszam tutaj za wysunięcie rok wcześniej, kształcenie na poziomie podstawowym realizowano w 8 szkołach i stan liczby uczniów w szkołach wynosił 1256 dzieci, liczba dzieci przedszkolnych to 515 osób, stan na 30 września 2023 rok. Proszę. Liczba dzieci uczęszczających do żłobka plus filia od września 2023 do lipca 2024 wyniosła 1307 dzieci, a średnia liczba dzieci tam było dobrze, panie burmistrzu. Wynosiła średnia liczba dzieci 109. porównując rok 2002-2023, liczba dzieci wynosiła 1449, a średnia 132. Wyraźnie widać spadek, co potwierdza prognoza demograficzna dla poszczególnych szkół podstawowych w gminie. Wykaz liczby dzieci według roku urodzenia 2017-2023 według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku. W roku 2023-2004 trzy szkoły podstawowe funkcjonowały na poziomie wszystkich klas od 1 do 8, pozostałe posiadały tak zwane puste roczniki odpowiednio na poziomie klasy 7 i 8. Po wprowadzeniu rozporządzenia zmieniającego liczbę godzin na naukę języka mniejszości narodowej, języka niemieckiego, celem utrzymania germanistów w jednostkach oświatowych, burmistrz Ozimka wyraził wolę finansowania dodatkowej jednej godziny lekcyjnej. Język polski dodatkowy dla cudzoziemców oraz obywateli polskich, którzy nie znają języka polskiego, na mocy nowych przepisów zwiększono liczbę godzin dodatkowego języka polskiego do 6 godzin tygodniowo. Z nauki korzystało 41 uczniów i w roku 2023-2024 przeznaczono na ten cel 40 godzin tygodniowo. Szkoła w ramach opieki dzieci pozostających dłużej zapewniła zajęcia świetlicowe na wniosek rodziców. Gmina Ozimek zapewnia bezpłatny transport i opiekę dzieciom, wypełniając obowiązki wynikające z artykułu 12 i 39 ustawy Prawo Oświatowe. Ponadto gmina daje możliwość na mocy uchwały nr 22/201/20 Rady Miejskiej w Ozimku skorzystanie z bezpłatnego transportu i opieki dzieciom i uczniom, wobec których gmina nie ma ustawowego obowiązku, a które są mieszkańcami gminy Ozimek i uczęszczają do jednostek oświatowych przez nią prowadzonych. Gmina w roku 2023-2024 na zapewnienie bezpłatnego transportu uczniów poniosła wydatki w kwocie 552 962 zł 28 groszy. Szkoły przedszkola realizują programy, projekty edukacyjne, zdrowotne, profilaktyczne, ekologiczne, wprowadzają programy innowacyjne. Opieka zdrowotna jest realizowana w szkole we współpracy z rodzicami uczniów i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia, opiekę stomatologiczną. W każdej szkole raz w tygodniu odbywa się dyżur w gabinecie, gdzie opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiskowa, nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. Specjaliści zatrudnieni w szkołach i przedszkolach zajmują się opieką nad dziećmi, orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego nauczania indywidualnego oraz opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zespół orzekający funkcjonuje w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ozimku. Orzeczenie wydawane jest na wniosek rodziców lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem. Uczniowie gminy Ozimek w skali staninowej klasyfikują się na tym samym poziomie co uczniowie w województwie i w kraju. Na stanowiskach nauczycielskich w naszej gminie w szkołach w roku 2003-2004 pracowało 281 osób. Łącznie zatrudnienie w pełnym wymiarze wynosiło 303 pracowników, a w niepełnym wymiarze 130 pracowników. Liczba, suma wydatków budżetowych poniesionych na utrzymanie szkół i przedszkoli w roku 2023 wynosiła 37 593 509 97 groszy, w tym 18 887 tysięcy 149 zł stanowiła subwencja oświatowa. W pierwszym półroczu 2024 roku wydatki budżetowe wyniosły 24 180 126,74 zł, w tym 16 480 376 zł subwencji. Łączna suma dochodów budżetowych otrzymana od rodziców w roku 2023 za utrzymanie dziecka w żłobku samorządowym wyniosła 1 099 200 zł. Łączna suma wydatków budżetowych poniesionych na utrzymanie żłobka samorządowego to 2 553 189 złotych 78 groszy i za pierwsze półrocze 2024 roku to 1 721 905 złotych 56 groszy. Przeprowadzone remonty oraz doposażenie placówek oświatowych miały na celu poprawę stanu technicznego placówek, bezpieczeństwa dzieci i pracowników. Reasumując, szkoły, przedszkola oraz żłobek posiadają dobre warunki do nauczania i wychowania, są przygotowane do nowego roku 2024-2025. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi? Ktoś chce coś dodać, wypowiedzieć? Nie widzę. Proszę, Komisja Oświaty, kto jest za przyjęciem projektu stanowiska? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Dziękuję. Jednogłośnie.
Dziękuję Pani Przewodnicząca. Przechodzimy do 5. punktu naszego dzisiejszego posiedzenia. Sprawy różne i organizacyjne. To co tygryski lubią najbardziej. Dokładnie. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania, uwagi, zażalenia? Proszę Pani Radna.
Ja chciałabym prosić o przecięcie drzew na ulicy Sikorskiego w dwóch miejscach. Przy punktowcu 29, jak się idzie wzdłuż płotu szkoły numer 3, drzewa są po stronie szkoły. To po naszej stronie jest przecięcie tych gałęzi, tak? Bo szkoła jest trójka. Po naszej stronie, tak? I w drugim miejscu ulica Sikorskiego, blok numer 1 i po przeciwnej stronie są trzy punktowce, 2, 5 i 7. I te gałęzie drzew prawie, że już przysłaniają auta na miejscach parkingowych, które tam się znajdują. Dziękuję.
Dziękuję Panie Wiceburmistrzu. Panie Wiceburmistrzu, czy będzie to załatwione? Proszę o...
Przede wszystkim przy szkole musimy my, ale czy miejsce parkingowe to musimy sprawdzić, czy zarządzają, czy gmina. No, nie znam na pamięć drzew, warunków i tak dalej. Bezwzględnie przy drogach musimy my. Na miejscach parkingowych raczej to robią administratorzy osiedli, ale to tak na pamięć tego nie znam.
Dziękuję. Pan radny Kowalewski, proszę.
Dziękuję Panie Przewodniczący za udzielenie głosu. Panie Burmistrzu, ja tylko takie krótkie pytanie. Na ostatniej sesji zwracałem się z prośbą o zorganizowanie takiego spotkania roboczego na osiedlu Zielonym przy ulicy Lipowej. Nie wiem, czy coś udało się tam ustalić w tej materii, bo tam jeden z doświadczonych mieszkańców, że tak powiem, dysponuje taką wiedzą, że wie, gdzie ta studzienka jest przytkana i twierdzi, że wystarczyłaby jakaś ingerencja w UKO i można by to tam w jakiejś części udrożnić. Nie znam się za bardzo, jeśli chodzi o kwestię techniczną, ale jeśli by można...
Mam telefon przekazać, żeby to bezpośrednio Panie Robieśnicza z Holandii ustali, żeby zamieszkać w UKO.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę radnego.
Dziękuję za udzielenie głosu. Ja mam tylko takie pytanie, nie wiem, czy pan burmistrz mi potrafi odpowiedzieć. Chodzi mi głównie o ławki metalowe przy głównych drogach, na przykład w Krzyżowej Dolinie na skrzyżowaniu. Tam są i mapy takie gminy dla rowerzystów, te znaki. U nas akurat w Krzyżowej Dolinie te ławki są naprawdę takie bardzo zardzewiałe już. Nie wiem, czy to można jakoś tam, może nie teraz przed zimą, ale na wiosnę już jakoś poprawić, bo bardzo dużo rowerzystów tam przejeżdża. Tak. Jakby można się tam tym zająć jakoś i... Powstańcy Śląski, tak. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę radnego.
Ja się zwracam z prośbą do pana burmistrza o sprawdzenie możliwości przy bloku numer 8 na ulicy Sikorskiego wykorzystanie tej wysepki, która jest przy bloku, na możliwość parkingu, bo zaczynamy tam już maksymalnie cudować, jeżeli chodzi o stawianie aut. Jeżeli jest taka możliwość zrobienia analizy, być może przyszłościowej, żeby tam wykorzystać ten teren, bo uważam to jako nieużytek, ten kawałek zieleni, do tego, żeby poszerzyć tę drogę, bądź zrobić tam miejsce parkingowe dla aut, żeby było schludnie, po prostu i bezpiecznie.
Panie burmistrzu, proszę.
Szanowni radni, całkiem niedawno przygotowując się dokumentacyjnie do złożenia wniosku konkursowego na remonty dróg w Ozimku, odkryliśmy, że od kilkunastu lat ulice Słowackiego, Sikorskiego, a nawet Lipowa nie są, precyzyjnie mówiąc, drogami, działkami drogowymi, tylko są ogromnymi, dużymi działkami, w których tak naprawdę nie wyznaczyliśmy nigdy tego pasa drogowego, co troszeczkę utrudnia realizację takich chociażby miejsc parkingowych, terenów przeznaczonych pod parking. W ciągu najbliższych miesięcy wyznaczyliśmy właśnie takie trzy priorytety. Geodeta i na ulicy Lipowej, Słowackiego i Sikorskiego wyznaczy obszar drogowy oraz także udostępni po przeanalizowaniu tych miejsc, o których była mowa wcześniej w pytaniu, możliwości poszerzenia tych terenów do parkowania. Mam nadzieję, że taką pracę będziemy w stanie bliżej radnym przedstawić w poszczególnych okręgach, gdzieś w połowie przyszłego roku, jakie nowe możliwości chcielibyśmy otworzyć dla mieszkańców, aby takie tereny były. Są tam również, i to chciałbym, żeby radni też brali pod uwagę, tereny spółdzielni OSM Przyszłość i mamy wiedzę o tym, że fragmenty dróg osiedlowych, które dzisiaj są wykorzystywane przez mieszkańców, są jakby bezpośrednio własnością OSM Przyszłość, co utrudnia niejako i prowadzenie czynności utrzymania zieleni w mieście i jednocześnie utrzymania zimowego, ale takie troszeczkę paradoksy mamy w mieście, abyśmy się tym mogli na dobre zająć i w przyszłości nawet wnioskować o remonty tych dróg, bo myślę, że w kolejności te wymienione drogi celujemy, aby także przygotować projekty remonty dróg w kolejnych latach, w kolejnych odsłonach, kiedy taki rządowy fundusz dróg nam na to pozwoli, że będziemy przygotowani dokumentacyjnie, jednocześnie rozszerzając też te tereny pod inwestycje, głównie po zwiększeniu miejsc parkingowych.
Dziękuję. Proszę radnego.
Panie burmistrzu, jest takim tematem, to znaczy mieszkańcy Grodzica są wdzięczni za korytowanie drogi brzozowej, jak i drogi spacerowej, tak jak i tego łącznika na ulicy Kwiatowej. Zwracają tylko uwagę i tak jak tutaj przed chwilą przesłałem burmistrzowi zdjęcia od mieszkańców, które otrzymałem, jeśli chodzi o zastrzeżenia są co do wykonania tej drogi przez firmę, czyli wyłożenia tych pieniędzy na te cele i kwestia kontroli tego, jak została wykonana ta droga, no ulega w głosach mieszkańców i odczuciu pod wielkim znakiem zapytania, dlaczego tak została wykonana w takiej jakości, jakiej jest. Mieszkańcy informowali bezpośrednio tutaj na gminę, że jest po prostu zrobione, powiedzmy, po chłopsku, po łebkach, powiedzmy, ta kwestia.
Proszę, panie wiceburmistrzu.
Sprawa ta, jestem bardzo zaskoczony, bo otrzymałem bardzo dużo telefonów z Grodzica i z innych miejscowości, że tak dobrej firmy jeszcze nie mieliśmy nigdy. No to jestem mega zaskoczony. Nie wiem teraz, z której to są ulicy. Pan radny na pewno wie, że w przetargu były dwa rodzaje robót. Było korytowanie na ulicy Brzozowej, między innymi, i to korytowanie było na 15 cm, był kamień dany takiej grubszej frakcji, i później było 5 cm kamienia dolomitowego. Byłem tam dwa razy osobiście. Było to wykorytowane perfekcyjnie. Oprócz tego pierwszy raz w historii tej gminy były użyte trzy maszyny, czyli była równiarka i oczywiście była czteroośka, która kamień dowoziła, a później było to wałowane. No, w Strzedżyku, w Grodźcu też były opinie, że jest to zrobione bardzo, bardzo profesjonalnie. Wydawało nam się tutaj ze służbami, z firmą i ze specjalistami drogowymi, że my teraz w przyszłości będziemy mogli tylko połowić tak zwany 30-metrowy kamień z rozciołacza i połowić asfalt. Drugi rodzaj przetargu, to był drugi rodzaj zadania, to było uzupełnianie ubytków. Zawsze było to w historii gminy robione, że był kamień przywożony w dane miejsce, było wysypywane kilkaset punktowo, kilkaset kilogramów kamienia, potem to było na ogół koparką, kołem zagęszczane. W tym roku zrobiliśmy to w naszym mniemaniu rewelacyjnie, bo była uzra do tego zagęszczarka. Było bardzo dużo roboczo godzin wydanych. Mieszkańcy Spacerowej, pani z ulicy Kwiatowej byli zadowoleni, bośmy tam przywieźli dość dużą ilość kamienia i tak dalej. No, bardzo to będę prosił radnego o doprecyzowanie konkretne, w których miejscach są ludzie niezadowoleni, i ponadto będę prosił radnego o doczytanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, żeby to podzielił, bo nie można oczekiwać tam, gdzie są ubytki, tej samej jakości, gdzie było korytowanie. Ale proszę tu o doprecyzowanie, bo jestem w potężnym teraz szoku.
No to może doprecyzuję. Tutaj chodzi o ulicę Brzozową, gdzie frakcja była wysypana, gdzie byłem świadkiem przy tym. Tak jak pan powiedział świetnie, 5 cm kamienia. Nie było to równolegle. Pierwsza frakcja, która była kamienia klińca, tego żółtego rozrzuconego, to była w niektórych miejscach od 20 do 60 cm, w zależności jak wychodziło. Natomiast w porządku, super. Natomiast frakcja kolejna była kładziona bez zrobienia pierwszej warstwy walcowania. Czyli jakby jedna na drugą, gdzie było walcowanie ostateczne, gdzie ta frakcja, można powiedzieć, tak zostało mi też przekazane przez mieszkańców, jak i zostały też zasypane dwie studzienki, gdzie mieszkańcy mówili, że te studzienki się tutaj znajdują, żeby je wyciągnąć na czas, powiedzmy, prac. Choć zawsze je można odkopać. Tak samo kwestie były związane z wytyczeniem linii, jeśli chodzi o położenie tego kamienia przez firmę, gdzie też w pewnym momencie mieszkaniec mówił: słuchajcie, kładziecie kamień na mojej prywatnej posesji.
Panie wiceburmistrzu, proszę o ustosunkowanie się.
Nie byłem na budowie tam non-stop. Mogło tam być jakieś epizody dotyczące kamieni granicznych, ale to jestem po raz kolejny zaskoczony. No, było położone, robiliśmy to w technologii. Najpierw nigdzieśmy nie jeździli walcem dwa razy. To jest oczywiste, że nie walcuje się tego dwa razy, bo koszt by tego był większy w przypadku gminy o 100 tysięcy. Najpierw położyliśmy wszystkich sołectwach, położyliśmy kamień tej grubej frakcji. Ten fragment grubej frakcji był przerównany równiarką, nie był wałowany. I później na to był wysypywany kamień cienkiej frakcji. Było to równane równiarką i ta cienka frakcja klinowała się, zagęszczała się od jednokrotnego przejazdu, znaczy tam jest sportem jeździli, ale od jednokrotnego przejazdu walcem w Grodźcu. Rozumiem teraz, że radny sugeruje, że tego walca w ogóle nie było w Grodźcu, tak?
Nie, panie burmistrzu, tutaj nie, no, tu nie, że z jakimiś pretensjami, tylko mieszkańcy punktują, że można było to zrobić pod większą kontrolą, ponieważ w niektórych momentach twierdzą, że była zrobiona tak jakby, powiedzmy, praca jak fuszerka, o, powiedzmy, w takim chłopskim nazewnictwie. Może nie do końca.
Dobra, to teraz proszę mi podać dokładnie,
firmę, obrażamy nasz nadzór i tak dalej. Proszę powiedzieć mi, na czym polegała ta fuszerka, jeżeli dostaliśmy tak dobre opinie i pierwszy raz w historii tej gminy, żeśmy jeździli równiarką i żeśmy to wałowali walcem. Proszę sobie przypomnieć, przez wszystkie 20 lat poprzednio było to robione punktowo, bez użycia równiarki i walca. To co mamy zrobić jeszcze w Grodzcu, żeby było lepiej? Ja jestem teraz całkowicie pogubiony, teraz pan podważa kwalifikacje firmy, naszego nadzoru i moje.
Panie, ja jestem głosem mieszkańców, panie burmistrzu. I ci mieszkańcy interweniowali na gminę, gdzie przyjechały dwie osoby z gminy i powiedziały, że prace zostały już zamknięte. Ja tylko pytam o kwestię podczas zakończenia prac. Czy byli reprezentanci z gminy na odbiór tych prac i one są zgodne, powiedzmy, z założeniami w przetargu?
Panie wiceburmistrzu, proszę.
Według mojej wiedzy, ja tam byłem dwa razy na Wozowej, pracownicy tam byli trzy albo cztery razy. Chciałem też to powiedzieć, że mieszkańcy Grodzca jeździli przez las. Myśmy tam musieli jeszcze, mówię to dosłownie, na wariata 14 wyciąć drzew. Firma nam pomogła, za darmo nam te wszystkie korzenie wyciągnęła, utylizowała korzenie, co nie miało specyfikacji warunków zamówienia. Droga została wyprostowana. Przed chwilą radny powiedział, że zostało nawet ponad 20 cm zrobione grubego kamienia, gdzie specyfikacji było 15 cm. Został przywieziony kamień dolomitowy, został kamień zawałowany, co posiedza radny. Ja dalej, ja jestem za słaby intelektualnie, żeby pojąć teraz, do czego radny zmierza, na czym polegała ta fuszerka. Proszę mi tu jeszcze raz o dokładne sprecyzowanie.
Panie radny?
Jeszcze raz, tak jak wracam, moje słowa, które przekazuję burmistrzowi, są słowami mieszkańców, którzy bez... W porządku, dlatego mogę burmistrzowi po komisji przedstawić nazwisko pani, która interweniowała i która przesłała mi te zdjęcia, które przed chwilą dosłałem burmistrzowi.
Panowie, może ja zasugeruję może jeszcze jedno rozwiązanie. Panie wiceburmistrzu, rozumiem, że pan ma zdjęcia, dokumentację zdjęciową po wykonaniu. Jeśli pan ma, proszę o wysłanie przez
ja dzisiaj radnemu wyślę
wszystkim radnym dokumentacji zdjęciowej powykonawczej, a pana radnego bym prosił o udokumentowanie tych dwóch czy trzech studzienek, które zostały zasypane, że w tym miejscu było, nie było. Pójdzie to per mail do wszystkich radnych, którzy się z tym zapoznamy. Przy okazji zobaczymy, jak to zostało wykonane.
Ja bym bardzo prosił.
Informacja automatycznie, o których miejscach mówimy. Temat zamknięty. Dyskusja.
Tylko bardzo bym prosił, ja chętnie zaraz to panią spotkam na miejscu, wszystko zobaczę. Tylko prosiłbym o właściwy dobór słów, bo naprawdę mamy nową pracownicę. Była tam 3-4 razy. Ja tam byłem 2 razy. Bardzo trudny teren. Mieszkańcy tam używali śladu drogowego, a nie pasa drogowego. Były tam trudne, robione negocjacje z nimi, żeby zutylizowali korzenie. I teraz używanie wyrazów, że ta firma zrobiła fuszerkę, gdzie ta firma używała równiarki, walca, pierwsza z historii tej gminy i tak dalej, żeśmy napisali naprawdę dobry przetarg. No nie wiem, czy to jest do końca zasadne używanie takich słów i takich argumentów.
Podsumowując, panowie, przerywam. Proszę o dokumentację na adres mailowy dla wszystkich radnych. Na najbliższej sesji za tydzień, w poniedziałek, zapoznamy się, ustosunkujemy się, otworzymy dyskusję w sprawach różnych organizacyjnych. Kwestia powrotu do dzisiejszej naszej komisji. Dziękuję. Pani radna, proszę. Czy w tej tematyce, czy nowy temat pani otwiera? Dobrze, pani radna, więc proszę, udzielam pani głosu.
Panie burmistrzu, ja bym się chciała...
Panowie!
Ja bym się chciała dopytać jeszcze, czy poza tym, co zostało zrobione, będą jeszcze usypywane właśnie dziury, które nie zostały do tej pory zrobione?
Panie wiceburmistrzu?
Te prace zostały zakończone, tylko w trybie awaryjnym możemy teraz robić uzupełnianie ubytków. Ten przetarg został zakończony, odebrany, mamy dokumentację zdjęciową i mamy, ja przynajmniej odebrałem osobiście kilkanaście telefonów z podziękowaniem, między innymi patrzę na radnego Filipka, jeszcze oprócz tego firma zrobiła roboty dodatkowe w wielu miejscach, No wydaje mi się, że to zostało zrobione dość dobrze. A jeżeli są jakieś dziury, które zagrażają bezpieczeństwu, proszę je zgłaszać i oczywiście możemy w trybie awaryjnym je uzupełnić.
Ale nie chodzi mi o to, co było zrobione. Było zrobione super, ale właśnie na zakończeniu zrobienia tej drogi na ulicy Sosnowej ona nie była do końca zrobiona, tylko w pewnej części i właśnie za tą częścią jest taki uskok. Z drugiej strony jest z górki i teraz jak padały deszcze, to na odcinku 100 metrów było jezioro. Ta woda się zatrzymywała w tym miejscu nowej drogi, a spływała z górki, no i tam by trzeba było po prostu jeszcze trochę. Tam spód jest usypany już wcześniej z dobrego kamienia, tylko w miarę użytkowania on już się wyrobił. I właśnie tam by trzeba było podsypać trochę, żeby tak wyrównać chociaż trochę, żeby ta woda spływała bokiem, a nie stała na środku.
I panie tak samo panie wiceburmistrzu, proszę o odnotowanie i na sesji o ustosunkowanie się do tematu przedstawionego przez panią radną.
Ale jeszcze?
Proszę
jeszcze
bardzo.
Jeszcze chodzi, panie burmistrzu, o ulicę Ozimską. Od numeru tam 60-62 właśnie tam było obiecywane, że w przyszłości będzie asfalt, ale jak do tej pory prosimy bardzo o wysypanie nawet tych dziur, które teraz chociaż tych większych, o wyrównanie, żeby tam można było przejeżdżać i przechodzić. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś by chciał jeszcze zabrać głos? Panie radny Kowalewski, proszę, udzielam panu głosu.
Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Ja tak tylko krótko. W ostatnim czasie było wykonywane takie zadanie na drodze wojewódzkiej 463 w miejscowości Antoniów, w okolicy szkoły podstawowej w Antoniowie. Zadanie miało tytuł Bezpieczne przejście dla pieszych. Tam kwestia doświetlenia. I chciałbym prosić o zweryfikowanie tam jednej z tych latarni, bo ta latarnia od strony szkoły wydaje się, że ucieka dość znacznie z pionu, także chciałbym prosić o jakąś interwencję w tej materii. Dziękuję.
Dziękuję panie wiceburmistrzu. Rozumiem, że zajmie się pan tematem. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, proszę, panie radnego.
No ja jeszcze mam prośbę, jakby można było zaplanować to oświetlenie na tej leśnej od szkoły, od płotu do garaży, bo tam jest naprawdę bardzo ciemno, a już jest szybko
Panie burmistrzu?
Ja od razu może odpowiem, że akurat na tym odcinku będą w tym roku jeszcze zlecone prace projektowe, natomiast w ramach realizacji możemy przekroczyć rok budżetowy 2024. Pewnie nie uda nam się w takim czasie jakby zainstalować tamte latarnie, ale to będzie bardzo szybki temat na pierwszy kwartał 2025. Tyle mogę obiecać.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś tematy? Proszę panie przewodniczący, udzielam panu głosu.
Ja nie mam kwestii interwencyjnej. Ja tylko ośmielę się przypomnieć, że i sesję nadzwyczajną, i posiedzenia komisji odbywamy w dniu, to się dawniej nazywało nauczyciela, a dzisiaj edukacji narodowej. Pani przewodnicząca Komisji Oświaty, radna Starzycka, wspominała o tym. Wyniki z egzaminów ośmioklasistów, a potwierdzają i ten standard i wojewódzki, i krajowy. Był taki kiedyś dawny, myślę, że znamienitym nazwisku pan Zamoyski, który mówił, takie będą Rzeczpospolite, jakie i młodzieży chowanie. No widać, taka jest młodzież, że więcej z niej nie dało się wycisnąć i nauczyciele, którzy nie potrafili. Zawsze można mówić, że dobrze by było mieć jeszcze więcej, bo większa szansa dla tych młodych. Także ja myślę, że pan burmistrz dzisiaj gdzieś tam składając życzenia akcentował tą doskonałość, ale i tej pracy, tych, którzy chowają te nasze dzieci czy wnuki. Natomiast taka sama atencja, myślę, powinna towarzyszyć ze strony radnych, całej rady, by tym, którzy swój czas. A tam też były udziały. są początkujący nauczyciele 2%, są ci kontraktowi 12% czy ten dyplomowani stanowiący 60%. No myślę, że więcej już nie można mieć dyplomowanych, bo nie będzie. No najpierw trzeba, jak w każdej pracy, dorosnąć stażem, kwalifikacjami, by zasłużyć na miano dyplomowanego. Ile się da więcej wyciągnąć z tych dzieci, to tak, żeby im zapewnić tą przepustkę do przyszłości. I myślę, że powinniśmy schylić głowę nad ich pracą. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Wobec powyższego wyczerpania tematu dzisiejszego posiedzenia zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję.
Ja jeszcze sprawdzę w domu właściwie, czy ja się pomyliłam, czy to tak miało być.
Bo no teraz to podobno w razie czego ja przygotuję tę uchwałę, już będę miała jutro, więc nie wiem, pani sobie powiecie, że tak. No, bo teraz jeszcze muszę z nimi zostać, to nie to.
Tak. O tak, w środę pani.
Dobrze, ja już będę miała jutro, a z tym mówię ewentualnie, jak nie, to wydrukujemy na miejsce, jak pani przyjdzie, żeby tam było coś nie tak.
No więc właśnie, dobra.
Ci panowie pani nie słyszeli?
Wznawiam po przerwie posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Będzie rozpatrzony punkt 6. Przyjęcie protokołu z kontroli wydatkowania środków budżetowych w latach 2022-2023 w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozdziale 85595 Pozostała działalność. Protokoły zostały przesłane szanownym radnym z Komisji Rewizyjnej. Czy ktoś z szanownych radnych, oczywiście Komisja Rewizyjna obraduje w pełnym składzie, czyli jest kworum, czy ktoś z członków Komisji Rewizyjnej ma jakieś sugestie, propozycje, wnioski do niniejszego protokołu? Otwieram dyskusję. Czy ktoś chce coś powiedzieć?
Nie mamy uwag. Nie posiadam.
Tak. Znaczy w końcowej części jest zapisane, że po uzyskaniu wyjaśnień Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag i zastrzeżeń do tematu będącego przedmiotem kontroli, licząc na wgłębienie się Pana Burmistrza w zapisy ujęte w niniejszym protokole. Nie. Dokładnie. Wszystkie jakby te rzeczy są ujęte w tym protokole, więc gestii tutaj Pana Burmistrza, jak on sobie oceni pracę żłobka, tu ma wszystko wyszczególnione. W każdym roku z kwotami, z zatrudnieniem, z potrzebami remontowo-budowlanymi, które są tutaj ujęte. Tak. Głosujemy nad protokołem z kontroli wydatkowania środków budżetowych w latach 2022-2023 w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz 85595 Pozostała działalność. Kto z członków komisji rewizyjnych jest... Tak. Ze zmianą dodania zdania w końcówce protokołu, kto jest za przyjęciem ze zmianą protokołu odnośnie kontroli wydatkowania środków budżetowych, kto z członków komisji rewizyjnej jest za przyjęciem protokołu, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, 3 głosy za, jednogłośnie przyjęte, dziękuję.